Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witam Państwa w Radiu Poznań. Zawsze w niedzielę o tej porze na naszej antenie magazyn medyczny. Dziś, na początek, w raporcie koronawirusowym o pandemii opowie ekspert do walki z COVID-19.
Te nowe warianty wirusa niestety stanowią w tej chwili bardzo poważne zagrożenie.
Potem będzie o pracach nad pierwszym polskim lekiem na COVID.
W przypadku immunoglobulin to bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie i to zostało udowodnione.
W dalszej części programu zapytamy, jak w czasie pandemii radzą sobie cukrzycy, czyli odwiedzimy twórcę słynnej średzkiej szkoły cukrzycy.
Jestem przekonany, że osoby, które uczestniczyły, zdecydowanie lepiej tą cukrzycą zarządzają.
A na koniec perspektywa pacjenta i oczekiwanie na lepsze życie. O swej codzienności opowie pani Patrycja, która od 2 lat czeka na przeszczep nerki.
Zabawa zaczyna się w nocy, gdzie podpinam się na 8,5 godziny do takiego cyklera. Jestem na takiej smyczy jakby.
W tym tygodniu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantacji i z tej okazji razem z młodzieżą chcemy namówić Państwa do podpisywania oświadczeń woli i o tym pod koniec naszego programu. Zapraszam.
Koronawirus. Raport.
Koronawirus, pandemia COVID to wciąż nowe zagrożenie, o którym co dzień dowiadujemy się czegoś nowego. I o tym, z czym mierzą się lekarze, mówi ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 dr Paweł Grzesiowski. O aktualnej sytuacji epidemiologicznej i skuteczności walki z SARS-CoV-2 dr Grzesiowski mówił niedawno w trakcie konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy dla Zdrowia.
Brytyjskie dane mówią o ponad 10% umieralności pacjentów po COVID-19 w ciągu pierwszych 6 miesięcy od wyjścia ze szpitala. To daje do myślenia, jak wiele z tych osób jednak nie wraca do pełnej sprawności. Oczywiście są to często osoby z wielochorobowością w starszym wieku, a więc spodziewamy się, że one mogą, tak jak po grypie, tak jak po wielu innych infekcjach, mogą mieć odległe skutki, ale mimo wszystko widzimy, że COVID-19 wyznacza swoją własną ścieżkę i niestety również te pokowidowe problemy będą nas, myślę, w przyszłości gnębić.
Polska jest na 14. miejscu na świecie, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. Na pierwszym miejscu są Stany Zjednoczone, potem Chiny. Jeśli chodzi o liczbę zgonów na milion mieszkańców, zajmujemy niestety wyższe miejsce. Sytuacji nie ułatwia fakt, że pojawiły się 3 nowe warianty koronawirusa. Według ostatnich informacji stwierdzono je także w Polsce.
Te nowe warianty wirusa niestety stanowią w tej chwili bardzo poważne zagrożenie. Wszyscy, którzy zajmują się tematem pandemii, w tej chwili chyba koncentrują się głównie właśnie na tym temacie. Czy nowe warianty będą na tyle zmienione, że zaburzą odporność zarówno poinfekcyjną, jak i poszczepienną? No to jest to główne pytanie, które sobie stawiamy. Mamy w tej chwili 3 zasadnicze nowe warianty wirusa. Wariant wykryty w Wielkiej Brytanii, ten wariant tak zwany N501. On jest jeszcze, można powiedzieć, stosunkowo najłagodniejszy. Natomiast mamy niestety problem z kolejnymi mutantami, czyli mutantem południowoafrykańskim i mutantem wykrytym w Japonii i w Brazylii, które kumulują w sobie już 3 niebezpieczne mutacje, które mogą powodować mniejsze powinowactwo przeciwciał do tego wirusa, co oznacza właśnie możliwość wywoływania reinfekcji u osób, które już przeszły raz epizod COVID, jak również może to oznaczać niestety w niektórych przynajmniej przypadkach zmniejszenie skuteczności szczepionek.
Nad tym właśnie trwają teraz badania i testy szczepionek. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to od 2 miesięcy jest duża dysproporcja między liczbą zgonów a zarejestrowanymi przypadkami zakażeń.
Duża dysproporcja między zgonami a zarejestrowanymi przypadkami to wskazuje na to, że mamy co najmniej 3-krotne niedoszacowanie przypadków zachorowań w stosunku do liczby zgonów, bo wiemy, że zgony to jest około 2% wszystkich zgłoszeń, a więc w tej chwili mamy to niedoszacowanie na poziomie mniej więcej 7-10 tysięcy.
Umierają przede wszystkim ludzie starsi.
Przez cały ubiegły rok zmarło prawie 70 tysięcy osób więcej niż w poprzednich latach i to jest prawdziwe żniwo pandemii. Część, jak mówię, znacząca część tych przypadków to niedodiagnozowane COVID-y, ale również część to pacjenci, którzy zmarli z powodu trudności w uzyskaniu leczenia. Walka z pandemią musi zatem obejmować cały szereg działań. Żadne z tych działań pojedynczo nie jest skuteczne, ale ich szereg, czyli i dystans, i maseczki, i higiena rąk, i unikanie kontaktów, i dobre testowanie, i prawidłowa izolacja, kwarantanna, i szczepionki, to może przynieść działania, które będą redukować zachorowalność. Oczywiście wszyscy od początku, kiedy zaczęto mówić o szczepieniach, wspominają o tak zwanej odporności populacyjnej. No, będziemy musieli się zastanowić, jak ta odporność grupowa zostanie osiągnięta, bo owszem, możemy liczyć na to, że część odporności grupowej to będą ozdrowieńcy, ale druga część to muszą być ludzie zaszczepieni. No a tych zaszczepionych musi być co najmniej 40-50% populacji, co w naszym kraju daje 19 czy 20 milionów osób. I to jest ten problem, że na ten moment nie mamy dostatecznej ilości szczepionek.
Szczepienia mają sens tylko wtedy, gdy będą masowe. Do tej pory na świecie szczepienia prowadzone są w ponad 50 krajach. Najszybciej ta akcja jest prowadzona w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Chinach i niektórych krajach Europy Zachodniej. Według ostatnich danych w Polsce chce zaszczepić się około 70% Polaków.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Trwają prace nad pierwszym polskim lekiem na COVID-19 z osocza ozdrowieńców. Immunoglobulina wytworzona przez firmę biotechnologiczną Biomed z Lublina jest w fazie badań klinicznych. Prowadzone są one w Klinice Chorób Zakaźnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. To wnioskodawca projektu, który otrzymał na ten cel grant w wysokości 5 milionów złotych z Agencji Badań Medycznych. Co to za lek, jak wyglądają procedury, o tym mówi wiceprezes Biomedu Lublin Piotr Fitz.
W marcu zeszłego roku, kiedy pojawiła się informacja, że WHO ogłosiło pandemię koronawirusa, Biomed Lublin powiedział, że jeżeli otrzyma odpowiednią ilość osocza ozdrowieńców, to dysponuje technologią, dzięki której jest w stanie wytworzyć produkt zawierający immunoglobuliny specyficzne. Ta deklaracja padła w oparciu o fakt, że produkujemy immunoglobuliny specyficzne i preparaty, które są od wielu, wielu lat już w Polsce i na świecie stosowane, właśnie tą technologią. W oparciu o analogiczną jesteśmy w stanie wytworzyć lek, który być może jest w stanie pomagać chorym na koronawirusa. Myśmy ten projekt razem ze szpitalem klinicznym, który podjął ten temat, razem z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii zgłosili do ABM-u, przy czym specjalistyczny szpital kliniczny wystąpił z prośbą o przyznanie grantu na badania kliniczne i otrzymał taki grant. My w tym układzie jesteśmy dostawcą leku. W sierpniu wyprodukowaliśmy ten lek i szpital kliniczny wraz ze swoimi partnerami klinicznymi, to jest kilka ośrodków w Polsce, rozpoczął podawanie leku w ramach badań klinicznych. Z tego, co wiemy na przestrzeni lat o immunoglobulinach, o ich zastosowaniu w leczeniu chorób zakaźnych, bazując na doniesieniach ze świata na temat i leczenia osoczem, ale też próbach przede wszystkim z innymi podobnymi lekami jak nasz, jesteśmy pełni nadziei i mamy nadzieję, że badanie, które się w tej chwili toczy, nie tyle stwierdzi, czy lek jest skuteczny, ale potwierdzi, że lek jest skuteczny. No ale na to rzeczywiście trzeba poczekać i z niecierpliwością na to czekamy.
To, co najbardziej pacjentów interesuje, tych, którzy w tym upatrują jakąś szansę na to, że jeżeli zachorują na COVID, to łagodniej przejdą tę chorobę, to oczywiście, kiedy ten lek trafi w ogóle do sprzedaży i będzie bezpieczny, już przebadany i zatwierdzony.
Po pierwsze, niekomercyjne badania kliniczne, które zostały zaprojektowane, one powinny potrwać plus minus 3 miesiące. Jest kilka powodów, dla których mogą się lekko te badania przedłużać, natomiast w obecnej sytuacji jest to no, niestety uzasadnione. Tutaj, jeżeli chodzi o skuteczność, do niej się przy tej też okazji odniosę. Osocze i przeciwciała i każde leki, bo podobna sytuacja była z remdesivirem. Wszystkie leki, które podawane są pacjentom zainfekowanym wirusem, czyli leki przeciwwirusowe, można tak to określić, muszą być podawane w momencie, kiedy ten wirus się namnaża w organizmie, czyli w fazie tak zwanej wiremii. I to powoduje, w przypadku, wracając już konkretnie do i osocza, i naszego produktu, że do badań klinicznych muszą być zakwalifikowani pacjenci właśnie w tej fazie. Kłopot polega na tym, że w przypadku koronawirusa i obecnej fazy walki z koronawirusem, z różnych powodów, ale ludzie albo w mniejszym stopniu się testują, albo koronawirusa zaczynają leczyć sami, bojąc się chodzić na testy, żeby czasem nie skierowano ich na dłuższą kwarantannę. I niestety tak jest, że do szpitali dzisiaj trafiają w większości pacjenci w ciężkim stanie. A pacjenci w ciężkim stanie już nie nadają się do leczenia immunoglobulinami czy jakimś innym lekiem przeciwwirusowym, ponieważ oni już zmagają się nie z wirusem, a z komplikacjami i objawami chorobowymi, które są wywołane wcześniejszym działaniem i namnażaniem się wirusa. Dlatego w szpitalach dzisiaj przede wszystkim do szpitali trafiają pacjenci, którzy wymagają terapii tlenowej, czy respiratorowej, czy w cięższym stanie, a to powoduje, że ilość pacjentów, na których można przebadać lek, sprawdzić jego działanie w fazie wiremii, jest po prostu mniejsza i to powoduje, że badanie troszeczkę może się przesunąć, ale to wynika po prostu z warunków, że tak powiem, pola walki w czasie wojny, którą toczymy z koronawirusem. A ostatnia rzecz, którą chciałem jakby doprecyzować, to kwestia bezpieczeństwa. Znowu, zgodnie z definicją, w czasie badań całego procesu rozwojowego produktu, również badań klinicznych i różnych jego etapów, lek musi udowodnić również bezpieczeństwo, ponieważ przypomnę, że na koniec o dopuszczeniu leku decyduje przewaga jego działania pozytywnego versus działania negatywne. Dobrze wiemy, że nie ma żadnego leku, który nie ma działań ubocznych. Wystarczy spojrzeć na ulotkę paracetamolu najwyższego, gdzie litania potencjalnych działań ubocznych. Przypuszczam, jakby ludzie czytali, to by się skutecznie zniechęcali do brania najprostszych leków. Więc w przypadku immunoglobulin to bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie i to zostało udowodnione praktycznie we wszystkich przypadkach tego rodzaju leków gdziekolwiek podawanych. Więc od momentu, kiedy dostaniemy wyniki badań i mam nadzieję, one wszystkie będą pozytywne, my zaczniemy rozmawiać z ministerstwem o procedurze wcześniejszego dopuszczenia leku do obrotu, ponieważ są procedury i jesteśmy tego świadkami, myślę, w wielu przypadkach na całym świecie, gdzie leki jeszcze przed zakończeniem procesu rejestracyjnego mogą być dopuszczone do szerszego stosowania. Patrząc na ostatnie doniesienia, gdzie na przykład rząd niemiecki zamówił preparaty z przeciwciałami monoklonalnymi do szerokiego stosowania, to nie są jeszcze preparaty zarejestrowane, gdzie w Izraelu rząd izraelski zamówił od firmy również produkującej przeciwciała z osocza ozdrowieńców, od firmy izraelskiej, czyli rodzimej swojej firmy, dostawę leków zawierających przeciwciała, no to mam nadzieję, że polski rząd, patrząc na wszystkie problemy ze szczepionkami, również dynamicznie podejmie działania, dzięki którym nasz lek po zakończeniu badań będzie szybko rozpatrzony do wprowadzenia w ramach procedur specjalnych i przeciwciała, które mam nadzieję udowodnią skuteczność, będą mogły służyć polskim pacjentom.
Oprócz Lublina badania kliniczne mają być prowadzone w Białymstoku i kilku innych ośrodkach klinicznych. Te badania powinny zakończyć się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku, ale są szanse, że pierwsze wyniki klinicyści podadzą pod koniec lutego. Za chwilę w naszym magazynie piosenka, po niej ważne informacje dla cukrzyków, a także historia młodej kobiety, która czeka dosłownie na drugie życie.
Magazyn na zdrowie.
Czas pandemii jest szczególnie trudny dla cukrzyków. Między innymi o tym, że za chwilę z lekarzem diabetologiem Andrzejem Paciorkowskim porozmawia Rafał Regulski. Doktor Paciorkowski jest twórcą działającej od lat w Środzie Wielkopolskiej Średzkiej Szkoły Cukrzycy. W jej ramach diabetycy uczęszczają na zakłady, a nawet piszą testy z wiedzy. To znaczy uczęszczali i pisali, bo teraz oczywiście wygląda to inaczej. Posłuchajmy.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Panie doktorze, czy wasza słynna, no chyba już na całą Polskę, Szkoła Cukrzycy w tej chwili w warunkach pandemii działa czy nie działa?
No niestety od prawie roku te spotkania zostały zawieszone.
Czy to znaczy, że cukrzycy zostali odcięci od wiedzy, jaką poprzez te wykłady, spotkania duże, liczne przekazywaliście?
Ta Szkoła Cukrzycy, jeśli chodzi o środę, funkcjonowała równo 15 lat. Co roku mieliśmy 8-10 spotkań edukacyjnych. W tej chwili tych spotkań nie ma, natomiast staramy się kontaktować z naszymi pacjentami poprzez miejscową prasę, stronę internetową Świeckiego Stowarzyszenia Diabetyków, poprzez kontakty jednak indywidualne, telefoniczne.
Panie doktorze, czy można powiedzieć, że Szkoła Cukrzycy nauczyła swoich stałych bywalców życia z cukrzycą?
Taki był cel. Jestem przekonany, że osoby, które uczestniczyły, zdecydowanie lepiej potrafią ze swoją cukrzycą postępować i zdecydowanie lepiej tą cukrzycą zarządzają, również w czasie epidemii, kiedy dostęp do poradni diabetologicznych, poradni lekarzy rodzinnych, rodzinnych, do pielęgniarek edukacyjnych, siłą rzeczy został bardzo ograniczony.
Powiedzmy sobie szczerze, bycie seniorem z cukrzycą teraz, to nie jest najkorzystniejsza rzecz.
Na marginesie powiem, że ten typ drugi cukrzycy, czyli ten związany z otyłością, z insulinoopornością, niestety bardzo obniżył zakres wieku. My w poradni w tej chwili mamy pacjentów często 20-30-letnich już z tym typem cukrzycy, który jeszcze 20-30 lat temu występował właśnie u osób dobrze po 50. To na marginesie. Natomiast rzeczywiście COVID-19 powoduje wiele zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, natomiast osoby z cukrzycą narażone są na rozregulowanie cukrzycy w okresie infekcji, co często powoduje, że przebieg tej infekcji u tych osób jest bardziej dramatyczny. Dlatego bardzo namawialiśmy naszych pacjentów, żeby stosowali się do wszystkich zaleceń, czyli stosowali bardzo sumiennie zasady dystans, dezynfekcja, maseczka. Teraz mówimy, że pojawiła się nadzieja w postaci szczepienia i oczywiście te szczepienia w cukrzycy bardzo zalecamy. Chcielibyśmy jako diabetolodzy, żeby osoby z cukrzycą znalazły się w jak najwyższej grupie, jak najszybciej, żeby były kwalifikowane. Wiemy, że to nie zawsze jest możliwe, tylko chodzi o to, żeby chciały się zaszczepić, żeby skorzystały z tej szansy.
A z jakim pan teraz podczas pandemii pytaniem od cukrzyków najczęściej się spotyka?
Od tych wyedukowanych osób z cukrzycą to te pytania są typowe, czyli jeżeli coś się pogorszy z wyrównaniem, jak powrócić do dobrego wyrównania. Natomiast częste ostatnie pytanie, kiedy pojawiły się szczepionki, czy ja, jak mam cukrzycę, czy mogę się szczepić? Z założenia mówimy, że cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia przeciwko koronawirusowi ani przeciwko grypie. Jest wręcz wskazaniem ze szczególnym uwzględnieniem, żeby te osoby, jeżeli tylko nie mają przeciwwskazań innych, a jest ich naprawdę przy szczepieniu na grypę i na koronawirusa bardzo niewiele, żeby szczepiły się zarówno przeciwko grypie, jak również przeciwko koronawirusowi. Ten cięższy przebieg infekcji COVID-19 u osób z cukrzycą jest w tej chwili wykazywany w pewnych statystykach, które są przykre dla nas, bo pojawiają się doniesienia potwierdzane, że wśród osób, które zmarły z powodu COVID-19, prawie 30% to są osoby, które miały cukrzycę. Co wskazuje, że rzeczywiście cukrzyca nie tylko powoduje cięższy przebieg infekcji, ale również osoby z cukrzycą jakby są bardziej narażone na złe zakończenie tej infekcji. Nie da się ukryć, że sama cukrzyca nie powoduje cięższego pewnie przebiegu COVID-a, natomiast źle wyrównana cukrzyca z wysokimi poziomami cukru, które już zaburzają odpowiedzi immunologiczne, zaburzają reakcję organizmu na infekcję, to na pewno powoduje cięższy przebieg każdej infekcji, ale także tej infekcji koronawirusa.
To tu się jeszcze raz właściwie pokazuje ta konieczność i samoedukowania, przychodzenia, korzystania z tych ofert, takich jak na przykład szkoła cukrzycy.
Osoba wyedukowana z cukrzycą potrafi zminimalizować to ryzyko bardzo wysokich poziomów cukru. Wiadomo też, że infekcje wirusowe, także COVID, powoduje zaburzenia apetytu, nieraz zaburzenia gastryczne. I tutaj też trzeba być wyedukowanym, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby ten cukier z kolei za bardzo nie spadł wtedy, kiedy jesteśmy leczeni insuliną czy lekami doustnymi. Jak to zrobić, żeby jednak utrzymać te poziomy cukru w granicach bezpiecznych. I na pewno ta wiedza o cukrzycy tym osobom jest potrzebna. Oczywiście można powiedzieć, że to lekarz podpowie, tylko że lekarz nie jest w stanie podpowiedzieć każdemu pacjentowi w okresie infekcji, ani nigdy indziej, co ma zrobić przy każdym kolejnym posiłku, jak ma postąpić. Tutaj potrzebna jest wiedza samej osoby z cukrzycą, która potrafi modyfikować i dawki leków doustnych, i dawki insuliny, i tak dobrać skład swojego pokarmu, żeby te poziomy były jak najbardziej prawidłowe.
Z lekarzem diabetologiem Andrzejem Paciorkowskim, twórcą Średzkiej Szkoły Cukrzycy, rozmawiał Rafał Regulski.
O choroba! Jak to się leczy?
W tym tygodniu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. Pandemia cieniem kładzie się na tę dziedzinę medycyny, bo liczba przeszczepów w 2020 roku spadła o 20% w stosunku do roku poprzedniego. Dlatego ważne jest, by o tym mówić i promować transplantacje. Dają one bowiem szansę na drugie życie. Pani Patrycja Adamus od 2 lat czeka na nową nerkę.
Ja jako dziecko w ogóle nie byłam świadoma Dopiero gdzieś w wieku 24 lat, przyznam szczerze, żyjąc sobie w takiej błogiej nieświadomości, przeanalizowałam sobie dogłębnie drzewo genealogiczne mojej rodziny. Okazało się, że tam co druga kobieta u mnie od strony mojej mamy, babci, właśnie ma problemy z nerkami, czy jest już po przeszczepie, czy się dializuje. No na tych badaniach już wyszło, że mam trzecie stadium niewydolności nerek na 5 możliwych. To są już dializy. Kontaktowałam to z lekarzami w celu nie dopuścić do dializ. Co wiązało się z taką restrykcyjną dietą dosyć, wiadomo, z piciem dużej ilości wody i z takim nieprzeciążaniem organizmu. Musiałam sobie podpuszczać dużo, dużo sportów, które uprawiałam wcześniej. No ale zdrowie jest najważniejsze.
Wiem, że najpierw pani walczyła o to, żeby nie dopuścić do dializ. W którym momencie się okazało, że już jedyną szansą jest przeszczep nerki?
Powiem szczerze, że to mnie dopadło dosyć niespodziewanie, bo zachorowałam na grypę, a że już byłam po kilku latach walczenia po prostu z chorobą, żeby się nie pogłębiała, to ta grypa w sumie dosłownie mnie dobiła. W sumie wylądowałam po tej grypie zaraz w szpitalu i prosto ze szpitala jechałam na zabieg, na wszycie cewnika do brzucha, i na rozpoczęcie dializ. A generalnie sama w sobie choroba, ona na początku, powiem szczerze, nie dawała żadnych objawów na tym trzecim stadium. Dopiero potem z biegiem czasu, kiedy się pogłębiała, zaczynała być już dosyć mocno odczuwalna do tego stopnia, że nie dałam rady nawet wejść po schodach na czwarte piętro, gdzie mieszkamy. Musiałam robić około 2-3 przystanki, żeby w ogóle wyjść po schodach. Noszenie jakichś zakupów, czy w ogóle jakiś dłuższy spacer w ogóle nie wchodził w grę. Zdarzało się też stracić przytomność. Jest toksyn w organizmie, tak? Już po prostu zatruta krew robi swoje.
Rozumiem, że jak pani trafiła na dializę, to od razu też pani weszła w ten program transplantacji?
W sumie po krótkim czasie od rozpoczęcia dializ dostałam skierowania do wielu lekarzy. To jest dosyć spora lista. Trzeba się przebadać wzdłuż i wszerz, ponieważ do przeszczepu trzeba być perfekcyjnie zdrowym. Kilka miesięcy wizyt u lekarzy. Teraz muszę te badania odnawiać co roku. One są ważne tylko rok i co roku mam te same wizyty u lekarzy i badania.
Jak wygląda teraz pani tydzień? Wiem, że on jest bardzo ściśle ułożony i musi pani przestrzegać właściwie pewnego takiego reżimu.
Generalnie większość dnia wygląda w miarę normalnie. Cała zabawa zaczyna się w nocy, gdzie podpinam się na 8,5 godziny do takiego cyklera. To jest taka maszyna, która za mnie wykonuje całą dializę. Jedyny minus to jest taki, że jestem na takiej smyczy jakby, bo mogę się wyruszyć w odległości od cyklera na około 2 metry, także po domu nie mam nawet możliwości za bardzo poruszania się po domu. Mogę też robić dializy ręczne. Jeżeli jest taka potrzeba, mogę robić te dializy w ciągu dnia, ale muszę wtedy robić je 4 razy dziennie, co jest jeszcze bardziej uciążliwe, bo jednak taka dializa trwa około 40 minut. I trzeba tak sobie zorganizować czas. Ale muszę przyznać, że też w sumie tylko dzięki kolegom z pracy, dzięki mojemu szefostwu, którzy są dla mnie dosyć pobłażliwi, mogę normalnie pracować i funkcjonować, bo powiem szczerze, że miesiąc bez wizyty w szpitalu lub u lekarza lub bez jakichś problemów to jest naprawdę święto.
Jak pani sobie wyobraża życie po przeszczepie?
Ojej, to jest po prostu moje marzenie, do którego pragnę wrócić. Mam nadzieję, że będzie tak, jak było dawniej, czyli ja jestem osobą bardzo generalnie towarzyską, udzielającą się generalnie społecznie w różnych miejscach. Uwielbiam podróżować po świecie, nie tylko po Polsce, ale i po świecie. Najbardziej mi właśnie, powiem szczerze, brakuje tych podróży, bo żeby się zabrać tym całym sprzętem w jakąkolwiek podróż, to naprawdę trzeba zabrać busa, bo poza tym cyklerem i takimi różnymi przyrządami, które do tego są jeszcze potrzebne, to na dzień zużywam takie duże pudło płynów dializacyjnych, więc jeżeli jadę na kilka dni, to jest po prostu wycieczka autokarowa dla jednej osoby. Jeżeli wyjeżdżam gdzieś na dalsze wycieczki, dalej niż 3-4 godziny od mojego ośrodka dializ, czyli od Katowic, niestety muszę się wykreślić z listy. muszę się dezaktywować na liście do przeszczepu, bo mogłabym być za daleko w momencie, kiedy zadzwoniliby do mnie, że mają dla mnie nerkę. Mogłabym po prostu nie zdążyć dojechać i ta nerka by się zmarnowała, co jest niedopuszczalne. Gdzie nie wyjeżdżam, to jest ten stres, ponieważ wiem, że może w tym momencie tracę szansę na takie normalne życie, tak?
W szerzenie idei transplantacji włącza się młodzież. W tym roku w kampanii Drugie Życie uczestniczą uczniowie ponad 30 szkół i promują oświadczenia woli. Przykładem są różne filmy, jak ten przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu.
Czy wiecie, że każdego roku wiele osób umiera, bo nie ma narządów, które mogłyby być im przeszczepione? Ludzie nie potrafią hodować sztucznych organów, ale jest na to pewien sposób. Jest takie oświadczenie, w którym wyraźnie jest napisane, że nasza wola jest taka, aby po śmierci nasze organy trafiły do osób, które tego bardzo potrzebują.
Ja już swoje oświadczenie podpisałem. Ty też możesz.
Oświadczenie woli to wyrażenie zgody na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia. Taki dokument warto podpisać i nosić przy sobie. I to wszystko w naszym magazynie. Z życzeniami zdrowia zapraszamy za tydzień na następny program. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.